Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Wyjątkowa wystawa w Muzeum Mozak, wyjątkowa, bo Grupa Krakowska to fenomen i wyjątkowa właśnie z perspektywy twojej kuratorskiej, ale także dyrektorskiej, no i wielu lat współpracy z artystami. Powiedz, z jakimi emocjami tę wystawę robiłaś?
No jest coś takiego jak podsumowywanie życia, przynajmniej fragmentu życia. I ta wystawa jest dla mnie czymś takim, ale żeby jak gdyby wyjaśnić i fenomen grupy i to, czym ona jest przede wszystkim dla polskiej historii sztuki, trzeba cofnąć się do okresu międzywojennego. Wtedy powstała pierwsza grupa krakowska. Kilku artystów z tej pierwszej jest w drugiej. W każdym razie wtedy powstał ten zespół, syndrom artysty nieprzejednanego. Przeciwko polityce, przeciwko jak gdyby sztucznym kanonom moralnym i tak dalej, i tak dalej. Druga grupa powstaje w momencie, kiedy pojawia się w Polsce Odwilż, czyli te 2-3 lata po śmierci Stalina. Zakładają ją kantor Jaremianka, a właściwie zła kolejność, Jaremianka, która tutaj jest mózgiem i matką chrzestną wszystkiego, Sztern i kantor. To jest ta trójca, którą pokazujemy w pierwszej sali. Wchodzi się jak gdyby poprzez tych ludzi. Druga grupa oficjalnie, bo oczywiście te rozmowy były wcześniejsze, powstaje w 1957 roku. Ma ogromną siłę przebicia. Oczywiście ta sytuacja Odwilży trochę pomaga, ponieważ udaje im się przekonać Urząd Miasta, że mają dostać miejsce na galerię. To był jakiś absolutny fenomen i właściwie nie za bardzo się to później udawało innym artystom. Dostają Galerię Krzysztofory, która otwiera się w 1958 roku i w tej galerii przez lata do połowy lat 90. odbyło się, no można powiedzieć, kilkadziesiąt wystaw członków grupy. Na czym polega grupa? Normalnie jak mówimy o grupach, jak myślimy o grupach artystycznych, to tam się pojawia coś takiego jak klej artystyczny. Ci artyści w pewnym sensie są podobni. Grupa Krakowska to jest stowarzyszenie artystów kompletnie odmiennych. Tu mamy wszystkie stylistyki, od metafory, przez zabawę rysunkiem, przez abstrakcję, przez geometrię, przez performance, przez akcję, przez kolaże, przez malarstwo materii. To jest jedno bogactwo historii sztuki, która wtedy, no troszeczkę za przykładem Zachodu, trochę z własnej jak gdyby inicjatywy, szła wszystkimi drogami. I to, co najważniejsze jest w grupie, to jest to, że artysta musi być maksymalnie uczciwy wobec siebie, maksymalnie nie, mówiąc najogólniej, nieprzekupny, nie wolno go w żaden sposób skompromisować i musi być uzależniony od sztuki. Oczywiście wszyscy mają talent, praktycznie wszyscy. Można powiedzieć, że są pewne poziomy wyższe, jak Nowosielski, który tutaj osiąga szczyty swojego talentu, kantor, który osiąga szczyty teatru, ale można powiedzieć, że wszyscy ci artyści są utalentowani. I na koniec, ponieważ w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy ludzie bogaci już mają wszystkie dobra ziemskie. I nagle pojawia się jak gdyby kolejna potrzeba udowodnienia racji bycia bogatym. To już nie są samochody, to już nie są domy, apartamenty. I tutaj pojawia się sztuka. I dla tych ludzi Grupa Krakowska to jest ten szczyt marzeń. To jest szczyt marzeń i rzeczywiście te obrazy jeszcze dodatkowo w większości są bardzo drogie.
Mnóstwo wątków się tu pojawiło, ale został jeszcze jeden bardzo ważny. Będę się przy nim upierać. Twoja osobista perspektywa, bo to nie jest tak, że jesteś po prostu kuratorką wystawy, wybierasz pracę, jest kolekcja, świetnie znasz archiwum. To jest tak, że wszyscy ci ludzie byli nie tylko ci znajomymi, ale byli na przykład twoimi przyjaciółmi, ważnymi postaciami w życiu. Więc jeszcze chcę zapytać o te emocje, bo wydaje mi się, że ta sytuacja jest wyjątkowa i właściwie jakoś tam niepowtarzalna. Takiej wystawy nikt nie mógłby zrobić tak jak ty.
To prawda. Bardzo wiele z tych osób było moimi przyjaciółmi, albo nawet więcej. Moje kontakty z grupą krakowską zaczęły się, jak miałam 22 lata, bo wtedy w prywatnej galerii pokazywaliśmy performance, właściwie akcje, manifestacje Jerzego Beresia, potem było jeszcze paru innych artystów, Tarabuła, Warzecha, ale to wszystko byli artyści, którzy albo mieli związek z performancem, albo mieli związek z konceptualizmem, bo tak mniej więcej funkcjonowała Galeria Pi. Potem, jak miałam galerię w Hucie, galerię Pawilon, to tam było już wiele wystaw malarstwa i też było bardzo wiele wystaw grupy. Potem były jeszcze inne kontakty, ponieważ chcieliśmy z Juzikiem odtworzyć pierwszą wystawę nowoczesną, więc zaczęliśmy pertraktację z Kantorem, który raz się godził, raz się nie godził, raz się godził, raz się nie godził, aż w końcu opieprzył mnie ostrymi słowami i to się na tym skończyło, ale myśmy do galerii znaleźli bardzo dużo prac z pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej, która oczywiście w większości była, opierała się na artystach z grupy, późniejszych artystach z grupy. Także tutaj rzeczywiście ja mam poczucie no takich paru powierzchni. Znaczy z jednej strony widzę tutaj moje początki myślenia, moją naukę sztuki, która na historii sztuki nie bardzo się pojawiała poza Mieczysławem Porębskim. A potem widzę wagę tej sztuki dla inspirowania polskiej historii sztuki. Tutaj naprawdę można znaleźć wiele obrazów, które w dzisiejszej młodej sztuce mają pewien rodzaj kontynuacji. Tak jak gdyby grupa krakowska stworzyła pewien potencjał genetyczny tego, czym sztuka potem przez lata mogła być. Dlatego uważam, że ta wystawa jest niezwykle ważna dla studentów, dla młodych artystów, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie jest ta mój początek, mój gen, a równocześnie, żeby zobaczyć, jakim potencjałem dysponujemy. I to Kraków.
Ten kontekst musi być. Jest jeszcze jedna ważna postać dla tej wystawy. Zresztą pokazujesz ją. Juzik to Józef Chrobak. No, myślę, że bez którego nie wiem, jak to powiedzieć, ale może mi pomożesz dokończyć.
Juzik Chrobak, z którym prowadziłam dwie galerie, bo galerię Pi i potem galerię Pawilon. On na początku lat 80., znaczy tak mniej więcej w momencie, kiedy trochę ostygł stan wojenny, on związał się z Galerią Krzysztofory i po Stanisławie Balewiczu został dyrektorem Galerii Krzysztofory i równocześnie członkiem Grupy Krakowskiej. Był biografem Kantora, zbadał wszystko, każde miejsce, każdy papier, każde miasto, w którym był Kantor i to wszystko wydrukował, opublikował w odpowiednich katalogach. Poza tym zbadał całe archiwum, opisał wszystkie wystawy, opisał wszystkie przedsięwzięcia Grupy Krakowskiej, publikując bardzo duży zestaw dokumentów. Także w pewnym sensie wprowadził detalicznie Grupę Krakowską do historii sztuki, bo prawdopodobnie to by przepadło. Juzik był no, trochę dziwny, on nawet robił koncerty techno w Galerii Krzysztofory, co było lekkim skandalem. Poza tym Kantor mu proponował, żeby grał w teatrze Kriko 2, ale on uznał, że to byłby koniec jakiejkolwiek współpracy, bo jednak no, Kantor miał taki dosyć przedmiotowy stosunek do aktorów i tutaj nie miał problemu z tym, żeby odpowiednio skrytykować albo nieodpowiednio skrytykować. Także Juzik pracował do końca, uznał w pewnym momencie, bo Grupa Krakowska ma to, co się nazywa, zdaje się, cywilizacyjnie indiańskie samobójstwo, że w pewnym momencie, oczywiście nikt się nie zabija, ale się przestajemy rozmnażać. I Grupa Krakowska przestała przyjmować członków. W tej chwili żyje jeszcze dwóch. Warpechowski, żyje Tarabuła.
Jeszcze dwa słowa o Józefie Chrobaku. Postanowiłaś pokazać, jak pracował, właściwie nadając rangę artystycznego gestu jego pracy, która akurat tutaj w tym wypadku była takim gestem archiwum.
Ponieważ myśmy byli małżeństwem z Juzikiem, mamy wspólnego syna i po śmierci Juzika mój syn przekazał jego archiwum do muzeum. I dopiero wtedy zobaczyłam czeluści tego, czym się zajmował Juzik. I w tym archiwum było mnóstwo kolaży, ponieważ on wszystkie publikacje przygotowywał w ten sposób, że brał papier pakowy albo jakiś taki zużyte gazety i na tym przylepiał fiszki z poszczególnymi tematami, które oczywiście już jakoś tam układał chronologicznie. To oczywiście wygląda jak dzieło sztuki i Juzik był takim człowiekiem, że on absolutnie by się nie przyznał do tego, że cokolwiek tworzył jako dzieło sztuki, natomiast cały był swoim życiem, był cały czas jakoś artystą. Nawet podskakiwał tak samo jak Kantor, jak się wkurzał i nawet miał podobne kokieteryjne takie miękkości jak Kantor, kiedy próbował kogoś oczarować.
Tak, należę do tych oczarowanych, to bez wątpienia mu się udało. Teraz porozmawiamy o samej ekspozycji, no bo jednak z jednej strony fenomen, ranga, twoje emocje tutaj absolutnie uzasadnione. No niemniej jednak o wystawie pewnie trzeba było tak trochę na chłodno myśleć, o komponowaniu, scenariuszu.
No, jak się wizualizuje czy ukazuje uczucia, zawsze trzeba włączyć chłód, bo inaczej będzie kicz. Natomiast ja tutaj starałam się na tej wystawie zrealizować jedno z moich takich marzeń muzealnych, dawnych marzeń. Jak zakładałam muzeum oparte na mojej kolekcji, jeszcze w galerii, to wtedy napisałam taki manifest pod tytułem Muzeum Artystów. I tam jak gdyby takim punktem wyjścia, pytaniem na początku, jak wprowadzić do Muzeum Artystów? Bo my cały czas jesteśmy niewolnikami dzieł. Te dzieła są zawsze dopracowane, one mają zawsze swój już taki perfekcyjny dystans. Za tym często stoi geniusz albo ktoś, kto w jakiś sposób milczy na swój temat, ukazując tylko fragment. Więc tutaj na tej wystawie próbujemy wprowadzić artystów. To znaczy oczywiście są wszystkie zdjęcia, co jest najczęstszym tym. Są takie moje intymne biografie poszczególnych artystów, bo zdecydowaną większość z nich dobrze znałam. Są takie dialogi między nimi, że Janina Kraupe-Świderska pisze tekst o Mikulskim, Erna Rosenstein pisze tekst o Lenicy, Tadeusz Kantor pisze wiersz o Jaremiance, Jonasz Stern pisze wiersz o swoich rybach, o swojej pasji rybackiej. W każdym razie jest dużo tych takich wniknięć w intymność, na ile oczywiście archiwum pozwalało, ponieważ my oprócz archiwum Juzika Grupy Krakowskiej posiadamy również inne archiwa dotyczące grupy, zarówno pierwszej, jak i drugiej.
35 artystów, 35 twórców i twórczyń. To są wszyscy stowarzyszeni w grupie? Jak to od strony buchalterii wygląda?
Znaczy ja myślę, że kobiecy członkowie grupy, jakby usłyszeli twórczynię, to by dostały szału. To byli artyści. Oni tutaj nie było Maziarska, która robiła sobie loki na głowie i chodziła przedziwnie ubrana. Jako artysta była w pełni silnym człowiekiem, także tutaj nie przyznałam się do żadnych takich delikatności kobiecych. Natomiast na wystawie są wyłącznie członkowie grupy. Także to są tak zwani statutowi członkowie grupy.
Jest Kantor, jest Jaremianka, etc., jest Jerzy Nowosielski, ale mam wrażenie, że próbowałaś może zrównoważyć ten obraz grupy, jednak pokazując też innych tych, jak to się mówi, mniej znanych.
Na tej wystawie w ogóle nie ma zachowanej takiej tak zwanej hierarchii znaności, ani hierarchii cenności rynkowej. Na przykład w zeszłym roku umarł Jan Pamuła, uroczy człowiek, także on ma tutaj większą ekspozycję. W tym roku mamy rocznicę Nowosielskiego i Nowosielski ma też znacznie rozszerzoną ekspozycję. Pokazujemy również Mieczysława Porębskiego, który był i teoretykiem, i historykiem, i przyjacielem grupy, i aktorem w Teatrze Kantora, jako artystę wizualnego, ponieważ on zostawił kilkaset rysunków geometrycznych, które są w kolekcji Mocaku. Pokazujemy również dwóch kompozytorów, ponieważ Grupa Krakowska otworzyła jak gdyby drzwi i stworzyła pewną grupę muzyczną w ramach swoich członków. Pokazujemy tylko dwóch, ich było dość wielu. Ale nie ma tu żadnych takich segregacji, kto jest najważniejszy, kto jest najbardziej płodny. To też trochę zależy od tego, jakie obrazy mieliśmy, jakie obrazy były dostępne. Bardzo trudno jest pożyczyć wystawy grupy, ponieważ w większości albo są głęboko w muzeach, albo są w prywatnych kolekcjach i prywatne kolekcje też nie zawsze chcą pożyczać. No Andrzej Starma, któremu bardzo, bardzo jestem wdzięczna, pożyczył nam wiele fenomenalnych obrazów, między innymi właśnie portret Brzozowskiego namalowany przez Tadeusza Kantora. Absolutny fenomen malarski.
Tak, niemniej jednak ja pociągnę ten wątek, za to pytanie możesz mnie zrugać. Niemniej jednak jest tak, że kiedy po latach pokazuje się dużą zbiorową wystawę jakiejś grupy, tutaj mamy Grupę Krakowską, to może ten kanon ważności czy hierarchii zaczyna się pisać na nowo, no bo oglądamy z naszej perspektywy te prace. Czy coś nowego o grupie wyczytamy z tego pokazu? No na pewno powiedziałaś, że nie stosujesz takich hierarchii, ale Jerzy Nowosielski jest no, królem na pewno tutaj.
Czy coś nowego na temat grupy pojawi się po tej wystawie? Mam nadzieję, że pojawi się jedna rzecz, która dla mnie jest ważną intencją przekazu w tej wystawie. Mianowicie, jak nieprzytomnie nowoczesne myślenie było w Polsce w sztuce zaraz po wojnie. I to tutaj widać, ponieważ tutaj praktycznie nie ma obrazów, które wydają się takie, no tak, no taka nostalgia staroci. No, to wszystko jest cały czas jeszcze sztuką, która no, może potrząsnąć. Oprócz tego, że zachwyca w wielu miejscach.
Jakieś miejsce tu na wystawie, które jest dla ciebie szczególne? Director's choice.
Pytania o to, co jest najważniejsze, który obraz w kolekcji jest najpiękniejszy, który wiersz lubimy najbardziej, jest niezwykle trudne, ponieważ żeby coś lubić pojedynczo, trzeba mieć w jakiś sposób zaplecze takiej szerszej akceptacji, szerszego doświadczenia. Także tutaj nie ma takich preferencji, już nie mówiąc o tym, że czasami dyrektorowi jest trudno powiedzieć, że coś woli, a potem tamten dlaczego nie woli i tak dalej. W każdym razie dla mnie bardzo ważne było wejście na wystawę, czyli pokazanie tej trójcy założycielskiej, Jaremianki, Kantora i Szterna. I tam rzeczywiście można powiedzieć, że jest większa obecność tych artystów niż w innych miejscach.
Właśnie, obecność osób, ale niekoniecznie dzieł. To jest tak, że na przykład Kantor nie zabija tej wystawy. To jest bardzo ważne, bo on potrafił jakby likwidować przeciwników. Oczywiście tu cudzysłów.
Nie, no potrafił dosłownie likwidować. Oczywiście tutaj jest taki wybór, żeby Kantor był obecny przez to, co w pewnym sensie w historii sztuki dało mu największą sławę i najwyższą pozycję. Czyli ta jego nieprzytomna osobowość i jego nieprzytomna osobowość posiadająca zdolność sterowania innymi ludźmi, zamieniania ich w taką farbę malarską w teatrze.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.